Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich serdecznie z tego miejsca. Z wieloma braćmi się witałem wcześniej, ale na pewno nie ze wszystkimi. Na początek przekażę pozdrowienia od naszego zboru w Chełmie, z którego pochodzę. Zawsze mamy zasadę, by przekazywać pozdrowienia do tych braterstwa, z którymi będziemy spotykać się na naszej drodze. Temat, który będę chciał z braterstwem rozważyć, mówi sam za siebie, bo jest to Jezus i Barabasz. Jezus i Barabasz. Pomimo tego, że temat jest oczywisty, odświeżę tę historię i to nawet z dwóch różnych Ewangelii, chociaż opisana jest we wszystkich czterech, a to z tego powodu, że pewne szczegóły może niekoniecznie pamiętamy, a będą nam potrzebne później w trakcie wykładu. Mateusz 27 rozdział, na początek weźmiemy z Mateusza i wersety 15 do 18. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. Czytam tylko fragmenty tych historii, bo całość znamy. I mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy więc się zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, aby wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem. Wiedział bowiem, że zawiści go wydali. I 21 do 26, a namiestnik odpowiadając, rzekł im, jak chcecie, którego z tych dwóch mam wypuścić? Oni mówią Barabasza. Na co Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na co wszyscy, niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając, krew jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Z tego fragmentu zapamiętajmy, że Barabasz był więźniem osławionym, znacznym, dobrze znanym Piłatowi i Rzymianom. Drugi fragment to Łukasz 23. Ewangelia Łukasza 23, 17 do 25. A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy, stać tego, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich, cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Ale oni nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyki ich wzmagały się. A więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Z tego zapamiętajmy, że Barabasz został uwięziony za rozruchy i zabójstwo. Morderca. W tym wykładzie nie będzie nas interesowała litera tej historii, którą przypomniałem, którą doskonale znamy, ale lekcje w niej pokazane. Innymi słowy, zechcemy spojrzeć na to historię jako na obraz ilustrujący coś innego i ważniejszego w boskim planie zbawiania człowieka. Nie tylko historyczne wydarzenie, które jako takie już przypomniałem. Wiemy, że jeśli chodzi o Stary Testament, mamy różne obrazy, różne typy, które pokazują inne rzeczy, które będą działy się w przyszłości. Na przykład wiemy o śmierci Abla, wypędzeniu Kaina, nasz Pan, naród żydowski, ofiarowanie Izaaka, ofiara naszego Pana, wyprowadzenie Izraela z niewoli egipskiej, przeprowadzenie go następnie przez Morze Czerwone. Rzadko jednak znajdujemy takie obrazy w Nowym Testamencie. Zwykle Ewangelię Nowego Testamentu traktujemy jedynie jako zapis historii pierwszego adwentu naszego Pana. A pozostałe części Nowego Testamentu traktujemy jako wykładnie nauk Jezusa, najczęściej przez Pawła. Jednak tak jak wydarzenia Starego Testamentu jako typy znajdują wypełnienie w późniejszych wiekach boskiego planu, tak wszystko wskazuje na to, że wydarzenia Nowego Testamentu też są typami i obrazami. Typami tego, co będzie miało miejsce w przyszłości, wieku tysiąclecia. Na przykład starannie dobierane przez naszego Pana przypadki uzdrowień, a może cała jego 3,5-letnia misja. Nasz Pan był bardzo staranny, kogo leczy, kogo nie leczy, w którym momencie i kogo. Pewnie w tysiącleciu zobaczymy antytypy tych wszystkich działań w stosunku do rodzaju ludzkiego, a te różne przypadki uzdrowienia, które on dokonywał i cała jego misja będzie wtedy realizowana jako jej antytyp. Tak nas nauczył Stary Testament co do wieku Ewangelii. W tym wykładzie chciałbym spojrzeć na jedną z takich historii w Nowym Testamencie. Nie jako dokładnie typ, bo w typie każdy szczegół ma znaczenie. Trzeba byłoby znaleźć wszystkie odpowiedniki do każdego szczegółu. Tego się nie podejmuje, ale jako obraz ilustrujący pewne rysy boskiego planu. Bo najwyraźniej Bóg tak przeprowadził tą historię i tak ją zapisał dla nas w Nowym Testamencie, że pewne fakty oczywiste z boskiego planu są w niej zilustrowane. Na dzisiaj ja widzę takie trzy historie Nowego Testamentu, które zawierają w sobie lekcje dotyczące ważnych elementów boskiego planu. O jednej takiej historii miałem wykład Przeklęte drzewo figowe. Wydarzenie celowo zainscenowane przez naszego Pana. Kto nie wierzy, to niech sobie zada pytanie, dlaczego nasz Pan szukał fig, skoro nie był czas na figi. To po co szuka? Nielogiczne. Chciał przekazać coś na temat narodu żydowskiego. Brak owoców wtedy, kiedy powinny być w pierwszym adwencie. Przeklęcie nie na wieki, jak podają tłumaczenia Biblii, tylko na jeden wiek, do końca wieku Ewangelii. I powrót owoców spóźnione, ale będą. Szczegóły w tym wykładzie przeklęte drzewo figowe. Tylko mówi, że na razie w Nowym Testamencie widać takie trzy historie. Jedna to właśnie przeklęte drzewo figowe, a druga to Jezus i Barabasz, którą właśnie dzisiaj będę chciał przedstawić. Będą w sumie cztery lekcje. Będę chciał pokazać cztery lekcje w tej historii wyraźnie pokazane jako nauka dla nas wszystkich na temat tego, co się stało z człowiekiem w upadku, jak ci ludzie się zachowują w upadku i dlaczego musieli być odkupieni przez kogoś takiego jak nasz Pan. Pierwsza lekcja, jaka wyraźnie tutaj się zawiera, to wpływ wodzów, przewodników duchowych na ludzi. Ten wpływ jest dobry lub zły, zależnie od tego, czy wodzowie są wybrani przez Pana, czy przez człowieka lub szatana. W naszej historii mamy wodzów, o których nasz Pan powiedział, żeby ich czynów nie naśladować. Mamy zatem wodzów o bardzo i tylko bardzo złym wpływie na innych. Tak jest do dzisiaj z wszystkimi wodzami, nie od Pana. Wodzowie nie od Pana robią same zło. A poziom ogółu, którym ci wodzowie przewodzą, ci nie od Pana, bo o nich szczególnie w tej lekcji mamy ich pokazanych, poziom ogółu zależy od poziomu tych, którzy przewodzą temu ogółowi. Jeśli przewodnicy są ślepi, jak Pan powiedział, prawda, co się dzieje z człowiekiem ślepym, prowadzonym przez ślepego przewodnika. Jeśli przewodnicy są ślepi, to ci, którzy pozwalają się takim ślepym przewodnikom prowadzić, albo są ślepi, albo się stają ślepi, jeżeli na początku takimi nie byli. Jeśli przewodnicy są podli i niemoralni, to ci, którzy pozwalają im się prowadzić, albo są już, albo stają się w trakcie takiego prowadzenia podli i niemoralni. Bez własnego zdania, biernie poddani temu, co jest im sugerowane i od nich oczekiwane. Gdyż dla ogółu mas najważniejsze jest, by nie stracić uznania wodzów i współwyznawców. By nie stracić przynależności społeczności z większością. By nie stracić etykiety lojalnego chrześcijanina. I to nawet za cenę utraty dobrego zdania u samego Boga. W teorii o dobre zdanie samego Boga dbają najbardziej. W teorii. W praktyce nie dbają, albo dbają bardzo mało, albo wcale nie dbają. Teoria i praktyka to się rozmija. Moralny poziom kapłanów i starszych Izraela z czasów naszego Pana jest znany i widoczny w Nowym Testamencie od samego początku misji naszego Pana. Jest także widoczny w trakcie tej sceny ukrzyżowania z Barabaszem. Chcąc doprowadzić koniecznie za wszelką cenę do śmierci naszego Pana, byli gotowi zniżyć się do wszystkiego. Zniżyć się. No, chyba jakieś gorsze słowo jeszcze by należało wymyśleć, nie zniżyć się, no ale pozostanę na tym zniżyć się. Na przykład, wysuwali wobec naszego Pana oskarżenia pozbawione logiki. Zauważmy, to jest cecha fałszywych wodzów, którzy mają swoje plany, które chcą realizować wbrew wszystkiemu. Oskarżenia pozbawione logiki. Bo na przykład, co to za zarzut, że nasz Pan podobno powiedział, żeby zburzono świątynię, a on ją w 3 dni odbuduje. Jak normalny człowiek na to zareagował, by się uśmiechnął i poszedł do swoich zajęć. Nie rozdzierałby szat z tego powodu. I nie mówił, że ten jest godzien śmierci, bo tak powiedział, że odbuduje świątynię w 3 dni. Kolejna rzecz. Obłudnie przedstawiali naszego Pana jako zdrajcę wobec Rzymu, którym nasz Pan nie był. Jednocześnie domagając się uwolnienia dla Barabasza, który takim zdrajcą był wobec Rzymu. Zobaczymy, jak dokładnie odwrotnie przedstawiali te dwie jednostki wobec Piłata, żeby uzyskać oczekiwany przez siebie wyrok skazujący. Dlatego mówiłem, żebyśmy zapamiętali, że on był osławionym więźniem i siedział za rozruchy i zabójstwo. Czyli jak osławiony, nie był to pierwszy raz jego. Pewnie był on najgorszym z przestępców, jakiego wtedy Rzymianie mieli w więzieniu. Dlatego Piłat w swojej naiwności sądził, jeżeli dam tym ludziom wybór, Jezus albo Barabasz, no to chyba nie wybiorą Barabasza. Wziąłem najgorszego z najgorszych jako alternatywę dla Jezusa. Kolejny przejaw ich obłudy to ich odmowa wejścia na zamek albo na ratusz Piłata, by przed Paschą nie splamić się przypadkiem pobytem w miejscu, które należy do pogan, które jest zarządzane przez pogan. Oni odmówili, nie chcieli wejść, bo niebawem miała być Pascha, a jakby weszli na ratusz Piłata, tam Rzymianie zarządzają tym obiektem i są obecni, to by się splamili i nie byliby czyści do obchodzenia święta Paschy. Może przytoczę Jana 18:28, bo tego nie czytałem, więc zobaczmy, bo to też warto podkreślić. Prowadzili więc Jana 18:28. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Dbali o to, żeby się nie skalać czymś takim, ale dokładnie w tym samym czasie dyskutowali, knuli, jak zabić Jezusa. Robili to na 2 dni przed świętem Paschy. Przeczytam na dowód. Mateusz, żeby pokazać obłudę. Nie splamić się wejściem na ratusz, ale kombinować i knuć, jak zabić człowieka, który zresztą jest niewinny, nie, to nie jest nic nieczystego. Mateusz 26:1-5. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich: wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani, starsi ludu w pałacu arcykapłana zwanego Kajfaszem i naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. Ale robili to także to samo w tym dniu Paschy, 27, rozdział Mateusz 27, 2 pierwsze wersety. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Rano. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. To był ten sam dzień. Dokładnie ten sam dzień, kiedy na ratusz nie chcieli wejść, bo się splamią. Ale zabić człowieka niewinnego, to się nie splamią. Kolejna rzecz w ich stylu, w ich postawie, no, serca i umysłu, który słucha takiego niezdrowego serca. Pamiętajmy, że z tych 2 rzeczy to serce dyryguje umysłem, a nie odwrotnie. Dlatego w reformie, przy reformie człowieka, jak chce grzesznik się podnieść, to grzesznik nie może kierować się swymi uczuciami. Jeżeli grzesznik będzie kierował się uczuciami i będzie chciał robić to, do czego naturalnie ma pociąg i skłonność, to nigdy się nie podniesie. Grzesznikowi trzeba podać wiedzę, prawdę i mocno wziąć go, albo on sam siebie przede wszystkim, powinien wziąć się w dyscyplinę i zmusić się do właściwego postępowania, a nie oddawać się swoim uczuciom, które są wypaczone i jak będziesz tak robił, to tak źle skończysz. Ale oni nie przerwali. Po zmartwychwstaniu naszego Pana, co przekupili żołnierzy, żeby rozpowiadali, że powodem zniknięcia ciała z grobu było co? Że ci żołnierze na służbie, na warcie zasnęli, jak oni spali, uczniowie Jezusa wykradli ciało. Czyli znowu mamy kolejny przykład braku logiki. Raz, że niecnie namawiają ludzi do kłamania i dają nawet pieniądze, łapówkę, przekupują ich, żeby to uczynili, ale jednocześnie mamy kolejny brak logiki. Zobaczmy, serce zaślepia umysł. Umysł mówi rzeczy, które potem każdy mógł powiedzieć, czy to nie może być prawdą. No bo jak można zasnąć i w śnie widzieć, kto wykrada, wynosi ciało Jezusa. A jeżeli nawet widzisz przez sen, że uczniowie Jezusa wynoszą Jego ciało, czemu ty żołnierzu, czemu wy żołnierze nie reagujecie? Czemu śpicie dalej? No ale przeszło to. Nawet mamy w Biblii napisane, że i tak do dzisiaj, do dnia dzisiejszego wśród Żydów pozostała taka opowieść, jak to się stało, co się stało z ciałem Jezusa. Do dzisiaj będę powtarzać, że żołnierze usnęli, a uczniowie Jezusa przyszli, wykradli ciało i wynieśli. Mówił, o tak właśnie zmartwychwstał. I nikt się nie zada sobie pytania, jak to możliwe, że ci śpiący żołnierze to widzieli, a skoro widzieli, dlaczego nie reagowali? Przecież byli na służbie. Nie zmienili, czyli z tego wynika, że nauczeni w piśmie, ci starsi, ta starszyzna, nie zmieniła swego serca pomimo takiego wielkiego cudu, jakiego byli świadkami. Lecz dalej kombinowali, dalej brnęli w złu, a przecież coś takiego, jak powstanie z umarłych martwego człowieka, powinno wstrząsnąć każdym. Bo co poza boską mocą mogło wytłumaczyć zniknięcie ciała z grobu, który był kamieniem zastawiony i pod strażą iluś tam żołnierzy? No co innego mogło wytłumaczyć? Gdy w podobnej sytuacji znalazł się Judasz, co zrobił? Wolał popełnić samobójstwo. Wiedział, że już przeholował i dalej nie ma dla siebie co męczyć sam z sobą. A oni kombinowali dalej i dożyli szczęśliwie w pewnej starości i w takiej starości umarli. Brat Marian cytował Jeremiasza: najzdradliwsze jest serce ludzkie i bardzo przewrotne, któż je zdoła poznać? A gdybyśmy zajrzeli, nie będziemy zaglądać, ale gdybyśmy poszli do drugiego Tymoteusza 3:1-9, to tam mamy cechy, paskudne cechy pewnych ludzi. I tymi ludźmi nie są ludzie tego świata, tylko wodzowie, nie od Pana. Wodzowie, nie od Pana. Może sobie przypomnieć, kto chce. 2 Tymoteusz 3:1-9. To są ci wodzowie, o których w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale napisane było, że z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, żeby pociągnąć za sobą uczniów. Z was samych powstaną wodzowie nie od Pana. I będą mówili przewrotne rzeczy, żeby ciągnąć za sobą uczniów. Obyśmy nigdy nie upadli tak nisko i nie nabrali tak zdradliwego serca, które zmanipuluje umysł, jeszcze raz powtarzam, serce manipuluje umysłem. Serce każe umysłowi tworzyć nielogiczne, nieprawdziwe argumenty, zarzuty. I ten człowiek, który to tworzy, nawet tego nie widzi. Ale inni powinni zobaczyć, chyba że mają podobne serce i też tego nie widzą. Jest problem, nie chcą tego widzieć, bo serce znowu im każe to przeinterpretować i wbrew logice, faktom mówić coś odmiennego. Zatem obyśmy nigdy nie upadli tak nisko i nie posiedli takiego zdradliwego serca. Żebyśmy nie wymyślali niedorzecznych, nieprawdziwych argumentów i zarzutów na drodze niszczenia innych, a w tym nawet samego Jezusa. Ktoś powie, dlaczego mówisz samego Jezusa? Przecież to tylko było raz jedyny w historii ludzkości, że samego Jezusa można było tak potraktować. Tak, raz w historii tak było, ale pamiętajmy, że Jezus utożsamia się ze swoimi naśladowcami. I że jeśli jedni z naśladowców Jezusa nienawidzą innych naśladowców Jezusa, jeśli jedni naśladowcy Jezusa wymyślają przeciwko innym naśladowcom Jezusa nieprawdziwe zarzuty, jeśli wyłączają ich jak wyrzutków, zabijają ich dobre imię, okrywają to imię hańbą, niszczą ich wpływ na innych, grzebią ich dosłownie tak, żeby już dla nikogo nie byli żadnym autorytetem i nic nie znaczyli, że za to wszystko odpowiedzą przed Panem. Nawet jeśli robią to nieświadomie. Bo jako naśladowcy naszego Pana nie mamy prawa być nieświadomi takiego antychrześcijańskiego, antyjezusowego postępowania. A jeśli są nieświadomi, pomimo tego, że nie mają do tego prawa, to świadczy to i o ich oddaleniu od Boga i od Jezusa. Dam kilka wersetów. Dzieje Apostolskie 3:17, gdzie mamy stwierdzone, że Żydzi nie wiedzieli, kogo zabijają. To Biblia stwierdza, z nieświadomości. Dzieje 3:17. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Nie tylko masy, ale także przełożeni są jak gdyby opisani, jako nie wiedzieli, co robili. Okej, to jest prawda. No ale czy to kończy? Ja nie widzieli, czyli wszystko w porządku? No nie. Zobaczmy zapowiedź naszego Pana, który mówił, że tak samo jak z Nim, że Go zabili, tak samo będą robić z wami później. Jana 16 rozdział, 2 i 3. Jana 16, 2 i 3. Może od początku, od jednego. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. Albo dla Boga, czyli znowu jest nieświadomy. Ale zobaczmy, co pisze dalej, w następnym wersecie nasz Pan. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. No to jeżeli nie poznali Ojca ani mnie, to pomimo nieświadomego zabijania dzieci Bożych, nie znają Ojca ani Jezusa. I co z nimi będzie jako dziećmi Jezusa, gdy będą staną na rozliczeniu przed Panem? Porównajmy to ze słowami Boga przez Izajasza. Izajasz 66 rozdział, a werset 5. Słuchajcie słowa Pana wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. To o prawdziwych Jego dzieciach. Z drżeniem odnoszą się do tego, co Bóg powiedział. Powiedzieli wasi bracia. No, czyli też tacy, którzy podobno też tak odnoszą o Bogu. Ale Bóg ich tutaj rozdziela na dwie grupy. Jedni z drżeniem się odnoszą, ale mają takich braci, którzy was nienawidzą. Którzy wypędzają was, z powodu mojego imienia was wypędzają, mówiąc, niech Pan objawi swoją chwałę. Ukaże się jednak dla waszej radości, lecz oni będą zawstydzeni. I zaraz tylko mówi o wstydzie. Nie będę wypełniał treścią, co to za wstyd, jak to będzie wyglądało w praktyce. Inne wersety robią to, więc nie będę tego wyjaśniał, ale mają być zawstydzeni ci inni. Ewangelia Jana, jeszcze jeden fragment z naszego Pana. Reakcja Jezusa na wyrzucenie z synagogi kogoś, kto miał odwagę nie zgodzić się, skrytykować przełożonych wodzów. Jana 9 rozdział, chodzi o tego ślepca, prawda, wiemy, uleczonego przez Jezusa, oni go potem przepytują, jak to się stało, bo to podejrzewają, że to jakieś oszustwo, że on może nie był wcale ślepy, a przynajmniej nie od urodzenia. I od 30 wersetu ten człowiek z nimi rozmawia. To, że dziwne, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje, mówi ten człowiek. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odważne świadectwo tego człowieka. A na co starszyzna co mówi? Tyś cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? Zauważmy, chcesz nas uczyć? My jesteśmy tu do uczenia. Ty jesteś do słuchania. Chcesz nas uczyć? I co zrobili? Wyrzucili. I teraz zobaczmy, co się dzieje w wersecie 35. I usłyszał Jezus, że go wyrzucili i odnalazł go. I zapytał, czy wierzy Syna Człowieczego? I się rozmowa między nimi nawiązała. Zwracam uwagę, Jezus odnalazł go i porozmawiał. Wyrzucony przez braci za to, że miał odwagę stanąć po stronie prawdy, bo taka była prawda, doświadczył cudu i nie miał zamiaru kłamać. Jego rodzice się wystraszyli, już mówili, jego pytajcie, ma swoje lata. Bali się, że jak powiedzą, że naprawdę był ślepy od urodzenia, to ich wyrzucą z synagogi. I rodzice się wystraszyli. Jego rodzice przykład większości. Nie powiedzą nawet prawdy o swoim dziecku. Nie chcieli powtórzyć prawdę swoim dziecku, bo się bali, że wyrzucą ich z synagogi za to. Ale ten uleczony miał odwagę i powiedział. I jeszcze się zdziwił, że wodzowie, przewodnicy nie wiedzą, jak to możliwe, że on go uleczył. Kim ten kimś musi być, ten człowiek, który tego dokonał. Odpowiedzialność braci za prześladowanie braci będzie większa niż w przypadku świata. Zapewne będzie to rozłożone proporcjonalnie do stanowiska danego prześladowcy przed Bogiem. Czy taki prześladowca jest tylko usprawiedliwiony z wiary, czy także jeszcze dodatkowo poświęcony, co zwiększa jego odpowiedzialność. Oraz proporcjonalnie do ilości posiadanego światła przez tego prześladowcę, przeciwko któremu on zgrzeszył. Składają się na to odczytane już słowa z Jana 16:3, że tacy, którzy zabijają innego, myśląc, że Bogu służbę wykonują, nie poznali Ojca i nie poznali Syna, tak nasz Pan powiedział, że ci, którzy tak będą robić, myśląc, że zabijając drugiego, Bogu chwałę przynoszą, nie poznali ani Boga, ani Jezusa. Tak to czytałem. Już tylko przypominam. Ale gdybyśmy zajrzeli do 3 Mojżeszowej 16:28, ale nie będę zaglądał, nie mam czasu na to, ale wiemy, że tam jest mowa o tych ofiarach cielca i kozła. I tam był taki człowiek, który te ciała, cielca i kozła spalał za obozem. To są ci prześladowcy ludu Bożego. Naszego Pana i tak, cielca i kozła, maluszkiego statka w wieku Ewangelii. Oni niszczą, dręczą ich człowieczeństwo, palą ich ciała za obozem. No i co za karę mają? Mają się umyć, oczyścić i wracają do obozu. Nie ma specjalnej kary, bo to świat. A porównajmy to, i to czytam słowa naszego Pana do Piłata, jeśli chodzi o odpowiedzialność za jego śmierć, śmierć naszego Pana. Jana 19:11. Nasz Pan w rozmowie z Piłatem. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Nie mamy postępowania. Nie zwalnia Piłata z niczego, ale większy ma grzech ten, który mnie wydał, niż ty, który mnie skażesz ostatecznie. No i rozłożenie kary przez naszego Pana między naród żydowski. On rozłożył nasz Pan między wodzów i całą resztę. Wodzowie, słowa naszego Pana, jakże ujdziecie ognia Gehenny. Gehenna w Biblii nie ma dwóch znaczeń, ma jedno, wtóra śmierć. Jakże ujdziecie wtóry śmierci? Wy, odzowie, wodzowie, tak bardzo realizujący swoje samolubne, nikczemne plany i nie wahacie się nawet zabijać, żeby je realizować. Jeśli chodzi o cały naród żydowski, słowa naszego Pana tuż przed śmiercią, oto dom wasz pusty zostanie. Czyli doczesna kara w tym życiu. Jak lepiej być ukaranym? Być pozbawionym domu, ale potem się załapać na życie wieczne w przyszłości, czy być pod znakiem zapytania, jakże ujdziesz ognia Gehenny, czyli wtóry śmierci. O całym narodzie nie było powiedziane, jakże ujdziecie ognia Gehenny, tylko o przywódcach. Wodzowie religijni nie wybrani przez Pana to zawsze najgorsze elementy w każdym większym czy mniejszym kościele, denominacji, ruchu czy każdej innej grupie religijnej, jakby je nie nazwać. Dla utrzymania swej pozycji są gotowi na wszystko. Dali tego wyraz w historii i przykładów jest niewiele. Pozwalają na deptanie prawdy i sprawiedliwości przez innych swoich ulubieńców. Sami depczą prawdę i sprawiedliwość, jeżeli jest to im wygodne. Manipulują ludźmi, wymyślają kłamstwa i oszczerstwa, żeby niszczyć dobre imię tych, których uważają za zagrożenie dla swojej pozycji, stanowiska. Usuwają ich z drogi w każdy możliwy sposób. Jak mogą, to i zabiją. Nie zawsze jest to możliwe. Wypaczają nauki Biblii, wypaczają nauki wiernych sług Pana, żeby osiągnąć swoje nikczemne, samolubne, niskie cele. Tak było dawniej, tak jest i dzisiaj. I to nie tylko na samych szczytach tych różnych grup czy kościołów religijnych, tam jest najbardziej, ale także na niższych poziomach. Wszędzie, gdzie istnieje jakieś stanowisko, jakaś korzyść, atrakcyjna dla samolubstwa tych, którzy podobnie jak kiedyś Lucyfer czy aniołowie sprzed potopu, nie cieszą się tym, że mogą coś dobrego zrobić. Nie cieszą się, że mogą służyć samemu Bogu i innemu bliźniemu. Tylko co? Szukają zaspokajania swoich upadłych, niskich pragnień. Szukają wywyższenia, tytułów, urzędów, bo to oznacza panowanie nad poglądami innych i nad postępowaniem tych innych. Jakże to niektórych cieszy, zapanować nad czyimiś poglądami i ich postępowaniem. Przypisują sobie tak wielką władzę, że najczęściej ukazują siebie jako niezbędnych pośredników między człowiekiem a Bogiem. Bez naszego udziału, ty grzeszniku, ty człowieku, nie masz szans, żeby się zbawić. Owszem, Jezus umarł, Bóg jest, On miłuje wszystkich, ale niezbędna jest ta nasza bardzo wielka rola. Tak sobie zawsze przypisują. Jeśli ktoś ma wciąż wątpliwości, jaki jest wpływ wodzów religijnych na masy, niech zada sobie teraz pytanie następujące. Kogo wybrałby tłum, tam przy Jezusie i Barabaszu, kogo wybrałby tłum, gdyby nie był podburzany przez starszych i kapłanów, żeby wybrać Barabasza? Każdy chyba wie, kogo by wybrał tłum. Decyzja tłumu byłaby inna, gdyby nie obecność wodzów. Wracamy do Barabasza i do naszej drugiej lekcji w tej historii zawartej. Barabasz został wypuszczony na wolność zamiast Jezusa, prawda? Który, nasz Pan, umarł na krzyżu. Możemy zatem zgodnie z prawdą powiedzieć, że Jezus umarł zamiast Barabasza, bo gdyby wypuszczono Jezusa, Barabasz poszedłby na śmierć. Jednego więźnia można było wypuścić, ten albo ten. Ten jeden wyjdzie, jeden umrze. Teraz tylko kwestia, który. I tu jest właśnie nasza druga lekcja. Czy ta sytuacja nie przypomina nam czegoś bardzo oczywistego w boskim planie zbawienia ludzkości? Ktoś umiera, a ktoś inny dzięki tej śmierci zostaje wypuszczony. Innymi słowy, ktoś umiera zamiast innego. Mało tego, umiera za kogoś bardzo, bardzo złego, za najgorszego z przestępców, jaki wtedy był w więzieniu prawdopodobnie rzymskim. Pewnie był gorszym niż tych dwóch, którzy z naszym Panem zawiśli na krzyżu. Zatem umierając na krzyżu, Jezus ratuje od śmierci największego grzesznika, który wtedy był do dyspozycji w więzieniu Barabasza. Jezus umiera nawet za najbardziej upadłych potomków Adama, by zwolnić ich spod wyroku adamowego, by także oni, albo by nawet oni, najgorsi z grzeszników wśród rodzaju ludzkiego, mieli szansę wyciągnąć lekcję ze swojego doświadczenia ze złem w tym życiu, ze swojej grzesznej drogi, którą w tym życiu podążali, żeby mieli szansę później kiedyś jeszcze wrócić z grobów i mieli szansę w restytucji podnieść się do doskonałości ludzkiej i nawet żyć wiecznie. Żeby nawet tacy mieli taką szansę. Zobaczmy Psalm 68, werset 19. Najlepiej w tłumaczeniu Biblii UBG, bo ona jest najbliżej prawdy. Ja tak przeczytam. Psalm 68, 19, mowa o naszym Panu. Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś dary dla ludzi. Kiedyś w którymś wykładzie ten werset omawiam, bo on jest ciekawy. Pierwsza linijka jest bardzo ciekawa, ale ona nas nie interesuje. Zmijam ją. Nawet dla buntujących się, tak aby Pan Bóg mógł w nich zamieszkać. I to mamy rolę naszego Pana. Co to on nie zrobił? Wstąpił na wysokość, każdy się domyśla do nieba, jeńców do niewoli, poświęcający się ma służbę, stajemy się niewolnikami naszego Pana. Różne dary od usprawiedliwienia, przez słodzenie z ducha, przez prowadzenie ludzi do góry, potem restytucja cała, ale nawet dla buntujących się, dla najgorszych, aby Bóg mógł w nich zamieszkać, w tych najgorszych z grzeszników. Tak powiedział Bóg przez psalmistę. Jakże podobne to jest do konieczności śmierci Jezusa na krzyżu, żeby swoją ofiarą objął jeszcze największego przestępcę z narodu żydowskiego, którzy mieli dodatkową umowę z Bogiem, przymierze zakonu, które jakąś odpowiedzialność dodatkową na nich ściągało, poza tą, co jaka na nich spoczywała jako potomkach rodzaju ludzkiego. Kolejna lekcja, trzecia, to głośne domaganie się śmierci Jezusa przez tłum. Chociaż w swoim zaślepieniu i ignorancji nie rozumieli znaczenia tego żądania, to krzycząc ukrzyżuj go, ukrzyżuj, co podkreślali? Podkreślali tym samym konieczność śmierci nie kogo innego, na przykład nie Barabasza, tylko właśnie Jezusa. Bo śmierć Barabasza nikomu nic by nie dała. A śmierć Jezusa o milionom, miliardom. Gdyż nikt inny swoją śmiercią nie mógł dać tego, co mógł dać Jezus. Gdyż nikt inny nie miał do zaoferowania tego, co miał do zaoferowania Jezus. Czyli doskonałe życie na ludzkim poziomie. Okup, równoważna cena. Byłem niedawno w psalmie, to niech będzie psalm 49, 8-10. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Za mało. Nigdy nie wystarczy okup. 100 barabaszów i milion barabaszów nic by nie dało. No i niech będzie, jesteśmy blisko, psalm 51, 7. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy, dlaczego okup za duszę jest drogi i nie wystarczy. Nie wystarczy ludzki okup od zwykłego człowieka pod wyrokiem. Oto urodziłem się w przewinieniu, albo winie, albo grzechu, zależnie jaki przekład, i w grzechu poczęła mnie matka moja. No i cóż mogę mieć? Nawet jak się bardzo, bardzo staram, nic nie mogę mieć. I jeszcze Ewangelia Jana 1,29. Przenosimy się tak szybciutko po Biblii. Jana 1,29 o naszym Panu, który przychodzi do Jana Chrzciciela. Nazajutrz ujrzał Jezusa, Jan Chrzciciel go ujrzał, idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Najważniejsze zdanie tego wersetu: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A najważniejsze słowa tego jednego zdania to gładzi grzech świata. Grzech świata, podkreślam, liczba pojedyncza. Grzech świata. Nie liczą noga grzechy świata, jak czasami się cytuje ten werset, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Co się słyszy tak w obiegowej opinii grzechy świata? Praktycznie do tego się sprowadza, ale Biblia tego tak nie ujmuje. Biblia mówi o jednym grzechu, liczba pojedyncza. Dlaczego? Bo Jezus umarł nie za grzechy świata, tylko za grzech świata. Jeden grzech świata. Jeden grzech świata, który pogrążył cały świat w grzechu, ale był tylko jeden taki grzech świata. I właśnie za niego umarł Jezus. Za grzech Adama z Edenu. Jeden grzech Adama w Edenie popełniony. Pogrążył wszystkich ludzi, ale był jeden. I właśnie za niego umarł nasz Pan. Zgładzenie grzechów, liczba mnoga teraz, podkreślam, mówię, zgładzenie grzechów ogółu ludzkości zależy od zgładzenia tego jednego grzechu. Jeśli nie będzie zgładzony ten jeden grzech, żaden grzech innego człowieka, potomka Adama, nie będzie zgładzony również. Żadne inne grzechy nie będą zgładzone, nikogo więcej. To jest jeden grzech Adama i jedna ofiara za ten grzech Adama naszego Pana. Okup. Życie doskonałe za życie doskonałe. I ostatnia, czwarta lekcja, bo musimy powoli się zbliżać do końca, to Piłat i jego postawa. Piłat, jak wiemy, cieszył się jaką opinią? Dobrą czy złą? Na podstawie tej historii można byłoby sądzić, że dobrą. Bronił Jezusa ile się dało. Nie, on się cieszył bardzo złą. On zabijał więcej niż musiał. Zabijał dla przyjemności. Nieraz starszyzna żydowska odchodziła z kwitkiem, kiedy przychodziła wstawiać się z jakiegoś Żyda, żeby nie był stracony. Gdzie tam? Lubiał zabijać. Więc myśleli, teraz sami chcemy, żeby zabił, pójdzie jak bułka z masłem. A tu taki opór. Co się stało? Piłat, jakby nie Piłat. Piłat postępuje wbrew swojej naturze. Tak mu zależało na uratowaniu naszego Pana, że podejmował wiele, wiele prób. Ja tak nie wiem, samej jednej Ewangelii naliczyłem 4 razy. Próbował. Wziąłem jedną Ewangelię, bo jak się weźmie różne Ewangelie, to może są to te same próby, prawda, ale inaczej opisane, więc, ale jak się weźmie jedną, no to ciągle powtarzał, że winy nie znajduje i ciągle się dziwił, co ma z nim zrobić i króla mam wam ukrzyżować. Zobaczmy. Jana, zaczyna się ta, bo to jest ważna, bo chcę postawę Piłata teraz, co ona nam pokazuje. Jana 18, rozdział 38. To jest po ubiczowaniu. Ubiczował Jezusa, a myślał, może to wystarczy. Jana 18, 38. Do Żydów przychodzi, już będę tylko fragmenty czytał. Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Po kolejnych krzykach, żeby go ukrzyżować, Jana 19:4. Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Potem mamy Jana 19:6. To już czytałem. To musiałem wszystko odzieć 19:4. Nie, 4 czytałem. To teraz 6, bo już mi się niestety tak. Weźcie go sobie i ukrzyżujcie. Już ustępuje, prawda? Ustępuje pod naciskiem, ale mówi, weźcie go sobie i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Tak by wy krzyżujecie, nie ja. Ja nie mam powodu. I już jak zasiadł na krześle sędziowskim, z krzesła sędziowskiego, 19 też, Jana 19, 13 do 15. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz, zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabata. Był to dzień przygotowania Paschy, 6 godzina. Oto król wasz, mówi do nich. A oni krzyżą, precz, precz, ukrzyżuj. A on pyta, króla waszego mam krzyżować cały czas? Jest to 4. jego próba na podstawie zapisów Ewangelii Jana. No i do tego dochodzi jeszcze co? Sen żony Piłata i jej słowa, żeby nie miał nic wspólnego ze śmiercią tego sprawiedliwego. Przeczytam to raz jeszcze, ja to chyba to czytałem na początku z Mateusza, ale to już jest też jest ważne, sądzę. W jakich okolicznościach ta wiadomość od żony dociera do Piłata? To jest Mateusz 27:19. 27:19 i tu czytamy. A gdy on, chodzi o Piłata, siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, czyli nie miej nic wspólnego z jego śmiercią. Bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałem. Nazywa Jezusa sprawiedliwym i mówi, żeby nie miał nic do czynienia z jego śmiercią, czyli jest, mamy tu podkreślone, nie wiadomo dlaczego, możemy się domyślać, że Piłat siedział wtedy na krześle sędziowskim. Ta informacja przecież nie jest taka istotna, czy siedział, czy stał obok tego krzesła, ale tutaj siedział wtedy na krześle sędziowskim i ta informacja podkreślająca sprawiedliwość Jezusa od jego własnej żony została mu przekazana. Czyli ona mu powiedziała ni mniej, ni więcej do męża swego, nie miej nic wspólnego ze śmiercią Jezusa. To znaczy co? Nie uznaj go przypadkiem za winnego. Nie uznaj go przypadkiem za winnego. Bo to sprawiedliwy człowiek. I co, uznał go Piłat za winnego? No skazał go, bo musiał. Ale uznał go za winnego? Nie uznał do końca. Czytaliśmy, weźcie sobie, ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim winy. Więc Piłat nie uznał go za winnego. Skazuje Jezusa na śmierć, bo nie było innego wyjścia, ale umywa ręce. Wiemy, prawda? I podkreśla, że on, Piłat, nie jest winien krwi Jezusa. Innymi słowy, podkreśla, Jezus nie umiera dlatego, że ja, jako sędzia, dlatego zwracam uwagę, siedział na krześle sędziowskim. Jezusa nie skazuje dlatego, że ja, jako sędzia, znajduję w nim jakąś winę. Jezus umiera niewinnie, bo tak się tego domagacie, bo nieustępliwie żądacie, domagacie się Jego śmierci. Nie zasada sprawiedliwości domaga się Jego śmierci. Wy się domagacie, wy ludzie domagacie się Jego śmierci. Czyż nie jest to obrazowe podkreślenie czynem faktu, że śmierć Jezusa nie była wynikiem wyroku na Nim za Jego grzech? Lecz, że chociaż umarł, bo nie było innego wyjścia, trzeba było ludzkość ratować. Tam stał tłum tylko wrzeszczący, nie wiedzący, co pokazuje, ale tam ludzkość stała wrzeszcząca, która potrzebowała ratunku. Jest to podkreślenie faktu, że umiera sprawiedliwy nie ze swojej winy. Umiera doskonały za niedoskonałego, sprawiedliwy za niesprawiedliwego, w tym takiego tak bardzo niesprawiedliwego jak sam Barabasz, najgorszy z ówczesnych przestępców prawdopodobnie. Mamy tu podkreślenie faktu, że gdyby nie niezbędna potrzeba oddania życia za drugiego, pokazana w tym głośnym i uporczywym domaganiu się przez tłum, przez te masy ukrzyżuj go, ukrzyżuj, to Jezus nigdy nie zostałby skazany. Przecież kogoś takiego nie byłoby powodu skazywać na jakąkolwiek śmierć. Zauważmy te same fakty. 1 Piotra 3,18. 1 Piotra 3,18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Dalej nawet nie czytam. 2 Koryntów 5,21. 2 Koryntów 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Oczywiście wiele rozumiemy, że nie uczynił go grzechem w sensie, że grzesznikiem, tylko ofiarą za grzech. To pokazanie uczynienie Jezusa grzechem, czyli ofiarą za grzech, jest bardzo ładnie pokazane w typie tego węża. Może wróćmy znowu do czwartej Mojżeszowej, typy, obrazy. Ileż to nauk, ileż to lekcji tam jest pokazanych. Ja czasami w typie Starego Testamentu dowiaduję się więcej o Nowym Testamencie i o wydarzeniach tam zawartych niż Nowego Testamentu. No kto mi w Nowym Testamencie pokaże na przykład, co Jezus czuł, gdy go krzyżowano? A w psalmie znajdziemy jego osobiste odczucia. Jak jego ciało, kości reagowały na krzyżowanie. 4 Mojżeszowa 21, bo już dygresja chciała mi wskoczyć, a nie mam czasu na dygresję. 4 Mojżeszowa 21, 8, 9. Pamiętamy ten problem z grzechem, prawda, że Żydzi grzeszyli i ten Bóg, żeby ich jakoś uzdrawiać, każe im co zrobić. Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, na tego węża, będzie żył. Zrobił Mojżesz miedzianego węża, osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Widzimy? Węże kąszą ludzi i kto ich ratuje? Wąż. Spojrzenie na tego węża, na drzewcu podnieść aluzja do ukrzyżowania naszego Pana. Wąż, symbol grzechu, ratunek też symbolu grzechu. Nasz Pan uczyniony, no według, jak to Biblia tłumaczą, grzechem, ale jako ofiarą za grzech, bo przecież nie grzesznikiem został uczyniony, czyli grzech uleczony przez Jezusa. Spojrzenie na Niego to chwycenie się Niego. Tam wzrokiem, tak jakby go się chwycił wiarą. I każdy, kto spojrzał na tego węża na drzewcu, nie na te węże, które kąsały, bo one ich kąsały i do śmierci przywodziły, ale spojrzenie na tego węża jednego na drzewcu, który był jak gdyby, prawda, w przeciwieństwem tych węży grzechu, był dla nich ratunkiem. Śmierć Jezusa jest najważniejszą śmiercią w dziejach ludzkości dziejach wszechświata, można powiedzieć. Nigdy więcej takiego czegoś nie będzie. Nie tylko ludzkość, wszechświat. Sprawa, bierzemy udział w historii wszechświata, bo rozumiemy, że Bóg będzie kontynuował stwarzanie innych istot na innych planetach. Nie na próżno stworzył Ziemię, to chyba nie na próżno stworzył inne planety. A po co Jezus z Kościołem są wybierani? A dlaczego ich królestwo nie być końca? Dzięki tej jednej śmierci naszego Pana, nadzieję na życie, i to wieczne życie i doskonałe życie, mają wszystkie dzieci Adama i Ewy. Wszystkie dzieci Adama i Ewy. Cały rodzaj ludzki. Każdy, kto zechce z tego skorzystać. I na koniec chciałbym przytoczyć symboliczne słowa naszego Pana o sobie samym. Znaczy Pana o Panu, nie o mnie, tak? Bo ktoś pomyślał o sobie samym, czyli o mnie nasz Pan nie mówił o mnie. Mówił o sobie samym symbolicznie. I to znowu te symboliczne wyrażenia obrazowe, takie typiczne, są pełne uroku. No jak można byłoby to lepiej powiedzieć, co Jezus miał właśnie dokonać? Sam to powiedział i sam się porównał do czegoś. Zobaczmy. Ewangelia Jana 12:24. Jana 12:24. Nasz Pan o sobie w symbolu. Sam sobie taki symbol stworzył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Przekazywał lekcję rolnikom na temat tego, jak należy ziarno traktować? Chyba nie. Miał na myśli siebie. On jest tym jednym ziarnkiem pszenicznym, jednym. I jeżeli on nie umrze, wpatrzy do ziemi, nie umrze, tylko będzie żył, no będzie żył sobie. Będzie jednym ziarnkiem. Czy będzie żył jako człowiek, czy jako logos, byłoby wtedy na ziemię, może w ogóle nie przychodził. Nie wiemy, jakie by było tak. Gdyby miał nie umrzeć, pewnie by na ziemi się nie pojawił, prawda? No bo pojawił się dla naszej śmierci, po to, żeby za nas umrzeć. Więc już nie będziemy dywagować, ale zostałby jednym ziarnkiem. Jedno życie, jego, czy jako logosa, czy jako Jezusa, pewnie jako logosa, bo nie sądzę, żeby zmieniał poziom duchowy na ziemski, żeby żyć jako doskonały Jezus wiecznie, wiecznie, wiecznie i oglądać śmierć wokół siebie. Ale to nie najważniejsze. Jeśli nie obumrze, pojedynczym ziarnkiem zostaje. Ale jeśli wpadnie do ziemi i obumrze, obfity owoc wydaje. Miliony, miliardy odkupione. Za to jedno ziarnko pszenicy. Tyle o tej historii. Całkiem dobry czas. Nie potrzebuję 2 minut, ani tych do 4, które są w zapasie, w razie czego. Dziękuję. W razie czego. Liczyłem na te 2 do 4 minut, ale nie widzę chyba, że nie będzie potrzeby. Ten temat w tej chwili udało mi się zakończyć. Ta trzecia historia, o której mówiłem, że jeszcze w Nowym Testamencie jest i która jest godna rozważenia z powodu lekcji w niej zawartej, już nie takiej ogromnej na skalę światową, bo ta dotyczy całej ludzkości. Ta trzecia historia będzie dotyczyła naszego Pana, bo będzie tam ciągle Jezus, i jednego narodu. I ją przedstawię w listopadzie w Niemczech na spotkaniu. Będzie się nazywała Jezus i nagi młodzieniec. Bo był taki. Trochę tak może tytuł frywolny, Jezus i nagi młodzieniec, ale ci, którzy znają Biblię, wiedzą, że nie jest to nic, nie ma w tym nic frywolnego. Był taki młodzieniec, początkowo ubrany, a potem nagle stał się nagi. Uciekał, chociaż nie powinien uciekać. I czemu uciekał? I co zgubił po drodze? Co z niego spadło? I to się stało. Gdyby nie to, że tam jest jakaś lekcja, czy sądzicie, braterstwo, że podnawkienie, Bóg to by zapisał dla nas, bo to takie jest ważne dla historii, żeby był taki młodzieniec, nawet jego imię nie jest podane, który stracił prześcieradło, którym się ukrywał i musimy o tym wiedzieć dzisiaj? Bo bez tego nasze zbawienie byłoby niepełne, nasza wiedza o Bogu i boskim planie by ucierpiała, na pewno byśmy żyli. Na pewno wiele incydentów było nawet może ciekawszych niż ta i nie są opisane, bo nie było w nich żadnej lekcji, z której moglibyśmy dzisiaj skorzystać. Dziękuję braterstwu za uwagę. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich i kończę na tym.